Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Jest godzina 19, tak przynajmniej zakładamy. A dzisiaj wyjątkowo nie taka audycja, której się spodziewacie, bo spodziewacie się głosów z pudła, a dzisiaj będą głosy z łóżka, zaspane pudelki. A może nie, zobaczymy. Ja jestem Kacper Konopiński, ze mną dzisiaj są...
Krzysztof Zaspany Metelski.
I Max Zaspany Dikti.
No, widzicie, oni już są zaspani. No, także nie wiem... Jakieś głosy to są, dzisiaj przyszliśmy dać głos, kolejny odcineczek, kolejny tydzień, ale no, nazwa audycji może się zmienić, tematyka może też, ale jedna rzecz no, pozostaje niezmienna, że no, na początku to trzeba jakieś ten, tam newsiki, Max.
Newsy z łóżka dzisiaj.
Newsy spod poduszki.
No to pokaż, co tam pod kołderką trzyma.
Dzisiaj pod kołderką bardzo ciekawe planszowe newsy, drodzy państwo. Przejdźmy może do... takiego chyba najmocniejszego, czyli mamy tutaj piękne rozdanie kolejnej planszowej nagrody, czyli planszowa gra roku 2023. Wyniki zostały ogłoszone 4 dni temu na krakowskich targach książki chyba? Tak,
no to
z tego co pamiętam.
Kraków daleko.
Ale zostały ogłoszone. I jest to news typu, dowiedzmy się w jak mało nowych gier gramy, bo jak sobie obczaiłem te wyniki, to wyszło, że grałem tylko w 2 z tych gier. Z ciekawych rzeczy, co my tu mamy? W kategorii najładniejsza gra roku Flamecraft od Lucky Duck Games, czyli Smoki. W kategorii rodzinna gra roku Acropolis, czyli kafelkowa gra, którą grałem. To jest pierwsza gra, w którą grałem. W kategorii średnio zaawansowana Turbo, czyli Zium wyścigi. Tematyczna gra Frostpunk. W kategorii imprezowa gra roku, gra, o której nigdy nie słyszałem, czyli Gluty, wydawnictwa Pink Frog gry. A także w dwuosobowa gra roku, to druga gra, w którą grałem, Splendor Pojedynek. W kategorii ekspercka Władcy Ziemi od Phalanx. No i w kategorii gra roku dla dzieci w Krainie Baśni od wydawnictwa Muduku. A także nagrodę taką, powiedzmy, za całokształt można powiedzieć, czyli jak to tu jest ładnie nazwane, nagrodę autora gry roku zdobywa Adam Kwapiński. Pewnie po raz,
gratulujemy,
po raz
gratulujemy.
50.
Oklaski.
Z ciekawości, graliście w jakieś z tych gier w ogóle?
Nie.
Nie,
ale ja bym chciał tylko powiedzieć, mi się taka ciekawa myśl nasunęła, jak powiedziałeś, że w kategorii rodzinna gra roku wygrała Acropolis, prawda?
Tak.
To tak przyszło mi do głowy żart, który przed rozpoczęciem audycji powiedzieliście, że w sumie Acropolis to tak do Necropolis podobne, gra rodzinna, spędzamy czas z rodziną, niedługo święto pewne.
Rodzinna gra roku.
W sumie.
Niedługo dzisiaj.
Ej, pan Kacper chce, w sumie niedługo dzisiaj jest to święto. Kurde, nie co ja mówię.
Widzę, że tutaj tak bardzo odpłynąłeś w tej,
to jest ten.
W tych wspomnieniach.
Ale nie, to
witamy.
Kurczę, to bardzo tematycznie dzisiaj.
Tak, ale my dzisiaj ignorujemy tematyczność dnia i...
No ja właśnie...
Ale znowu niemiły, ojoj.
Ale nie, ale faktycznie, jeżeli spędzicie rodzinie czas, to miłego grania w gry, mam nadzieję.
Jezu.
Że wam się uda. Ale nie, naprawdę, to było realne, bez żartu. Jest to zawsze dzień wolny, więc jest zawsze szansa na to, że mimo, powiedzmy, powagi tego dnia można coś fajnego z rodziną też zrobić. Ja na przykład w planie mam oglądanie filmu. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
No wiesz, można rzucać kostką, nie?
Tak. Więc odnośnie planszowej gry roku, wracając, bardziej tutaj podaję jako ciekawostkę, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że mam wrażenie, że wszystkie te teraz plebiscyty, czy to polskie, czy zagraniczne, strasznie randomowe gry dają jako wygranych i w ogóle nie w sensie, może nie randomowe, ale że nie jakieś takie wow.
Ja nie zauważyłem, bo nie śledzę plebiscytów, nie widziałem żadnego.
No, nawet jak był ten Golden Geek,
jest sobą.
To też
tak,
był taki dziwaczny.
Ja jestem sobą, ja nie patrzę na plebiscyty.
Chyba podawałem Golden Geeka w czerwcu i Golden Geek też miał jakieś takie wyniki, takich gier, które
ale to przecież był poprzedni rok, to poprzedni sezon był. Mówisz,
tak,
że w tym roku.
W tym roku kalendarzowym. Ale dobrze, zostawmy ten news już. Jakieś tam gry, ale myślę, że wniosek jest taki, musimy wszyscy nadrobić grę Frostpunk, bo dostęp jest, a gra... Tutaj, powiedzmy, wygrała podwójnie, bo Adam Kwapiński, wiadomo.
Polska górą.
Dwa newsy kolejne, takie szybsze już, moi kochani. Kojarzycie Torgala komiksy?
Tak.
No to Portal robił jakiś czas temu kampanię Torgala, takiego planszowego, przygodowego, ale teraz mamy kolejnego Torgala, który się funduje tym razem na Kickstarterze od Lucrum Games, a konkretnie od Lucrum Studio, czyli to jest ich autorska gra, czyli Torgal gra karciana, już ufundowany i zostało 16 dni do końca kampanii. O co tam chodzi, nie mam pojęcia, ale karty ładne. Koniec. Chcecie się dowiedzieć, o co chodzi? Sprawdźcie w internecie.
A jak się ta akcja nazywa? W sensie ten, bo tam mówi, że 16 dni do końca zostało.
Kampanii na Kickstarterze.
No tak, no i jak ona tam, jak ją znaleźć?
Torgal gra karciana.
Okej.
Okay. Albo Torgal the Card Game. Wystarczy wejść na Lucrum Games, podejrzewam, ja mi pewnie teraz to udostępniałem na prawo
ile. Dobrze.
Ale dla mnie najciekawszy news, świeżutki, w sensie świeżutki, sprzed dwóch dni.
Dobrze, prawie świeżutki.
Świeżutki news. Ogłoszono już datę Portal Conu 2024. Będzie to 20 stycznia i jak zwykle odbędzie się to na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Czyli południe Polski, czyli ten rejon.
No bo oni stamtąd są, nie?
No, dobrze, okej. Okay. Ale ja jestem tutaj. Ale ja jestem tutaj. Czemu tutaj nie zrobię?
No, musimy wytoczyć pozew, dlatego tak, że nie jest tutaj, bo Kacper jest tutaj.
Tak. Portal Games, tak, prosimy o przeniesienie siedziby waszej firmy, bo to jest niewiarygodne, że mamy
500
tak daleko.
500 zł grzywny albo 25 lat pozbawienia wolności.
Ale czekam, dla tych, co nie wiedzą, jest to impreza wydawnictwa Portal, na której między innymi zapowiadane są nowości na kolejny rok i zawsze to jest taka fajny blog zapowiedzi z prezentacją, jakieś tam niespodzianki tematycznie. Oczywiście prowadzi to Ignacy Trzewiczek, więc jest fajnie. No i też zawsze to na szczęście jest transmitowane, więc jeżeli nie możecie się akurat w Chorzowie pojawić, no to spokojnie będzie okazja do oglądania tego na żywo. Ja w sumie chyba już od 2-3 lat oglądam faktycznie na żywo, nie wiem jak wy.
No, pewnie nie. Ja mówię, że nie, bo nie ma tutaj. Jakby było tutaj, to bym oglądał na żywo, bo bym tam był.
Aż jak zobaczyłem te daty, to miałem taką myśl, a może się wybiorę. A z drugiej strony jest to impreza sobotnia, jednodniowa, więc może trochę dużo zachodu jak na Chorzów.
Możliwe.
Przemyślę. Tak czy siak, takie właśnie newsiki z łóżka, a mam nadzieję, że po muzycznej przerwie może wrócą newsy z pudła.
Halo, halo, wracamy. Kacper, chciałeś coś powiedzieć?
Tak, ja chciałem się do czegoś przyznać, a właściwie może nie tyle przyznać, co stwierdziłem, że w sumie wypadałoby to powiedzieć na samym początku naszym słuchaczom, a tego nie powiedziałem. Chciałbym was wszystkich, słuchaczki i słuchacze, serdecznie przeprosić. Dzisiaj mogę brzmieć trochę inaczej, bo mam taką chrypkę i chrypkie... Tak, oczywiście już się musiałem przejęzyczyć. Mam lekką chrypkę i chciałem po prostu przeprosić za mój stan głosu dzisiaj. A teraz wracamy do głosów spod kołderki.
No to możemy tak się zapytać, co go spowodowało.
A to chrypkę. Ja myślę, że to nie jest temat na głosy spod kołderki.
Myślę, że to jest temat i przejdzie do tego Max.
Tak?
Oczywiście. Przechodzimy, jak widać tutaj Kacper zostaje w głosach spod kołderki. My z Krzysztofem postaramy się jednak wejść w głosy z pudła, więc dzisiaj
będziemy
taka audycja łączona. Tak, my będziemy siedzieć już jedną nogą poza łóżkiem, oby to była noga prawa, bo wiadomo, że jak się wstaje lewą nogą, to trochę gorzej.
Drugą nigdzie nie być.
Dzisiaj tragiczny humor. Dobrze. Faktycznie przejdźmy do tematu odcinka, który został zainspirowany właśnie spotkaniem, na którym możliwe, że Kacper stracił ten głos, czyli spotkaniem w pudle pana Krzysztofa,
Dzień dobry.
Graliśmy w gry i świętowaliśmy dzień narodzin, dobrze, że nie inny dzień, prawda, który potem może się wydarzyć.
Na przykład imienin.
Tak, imieniny, nie lubimy imienin.
Komiksu.
Ja lubię obchodzić. Komiksu
na jesieni w kinach.
Krzysztof Meterski, imieniny 2. Ale dlatego jaki temacik, tam taka inspiracja. Grana była gra Avalon, czyli coś w postaci gry w Mafię, w której mamy drużyny dobrych, drużyny złych i przez 5 rund drużyny wysyłają członków swoich na misję, żeby te misje wygrać lub przegrać. No bo złym zależy na tym, żeby przegrać, a dobrym na tym, żeby wygrać. No i oczywiście
myślę,
role są tajne.
Zależy może inaczej. Każdemu zależy, żeby wygrać, ale każdy robi to na inny sposób.
Dokładnie, tak. Bo role są tajne i nie wiemy, właśnie, kto jest dobry, kto zły, a co rundę kto inny wybiera.
Ja tutaj bym dopowiedział, wydaje mi się, że to jest ważne. Tak jakby ktoś nie wiedział, chodzi, że to jest gra dyskusyjna, nie? Taka, wiecie,
tak.
Imprezówka, gdzie głównie chodzi o dyskusję i na tym się głównie gra opiera, ale właśnie, ale.
Właśnie, ale dlaczego inspiracja w tej grze? Bo tutaj nie chodzi o to, że będziemy rozmawiać dzisiaj o grach dyskusyjnych czy grach z ukrytą tożsamością, co zresztą już kiedyś było, tylko grając w tę grę, która jednak no, trochę mafii w sobie ma i jak to można powiedzieć, ta mafia na sterydach tam jest, to jednak miała w sobie tą jedną wyjątkową mechanikę, która według mnie dała jej takie, no nie, że drugie życie, ale że podejrzewam, że gdyby tej mechaniki nie było, to aż tak ta gra by mi się nie podobała.
To jest taki ostateczny szlif.
Tak. Taki duch gry też może trochę, który powoduje, że gra jest naprawdę wyjątkowa. I tutaj to była konkretnie taka mechanika, że oczywiście są dobrzy, są źli, ale wśród dobrych jest pan Merlin, czyli taka dodatkowa rola, a wśród złych jest pan Skrytobójca. Pan Merlin na
to
początku gry...
Pani Skrytobójca.
A, to jest pani Skrytobójca. No to przepraszam.
Znaczy, to zależy, jak ja bym dostał kartę, to ja jestem pan.
Mamy panią lub pana Skrytobójcę, dobrze, mamy pana lub panią Merlin.
Skrytobójca obu płci.
Może być.
Może, okej.
I generalnie Merlin, jako jego umiejętność, na początku gry wie, zna tożsamość wszystkich złych. Nie wie, kto jest skrytobójcą, ale wie, że wszyscy źli, kto nim dokładnie jest. Ale no właśnie, normalnie to możemy sobie pomyśleć, o, bez sensu, podzieli się tym zresztą gracze i dobrzy na pewno wygrają. Ale chodzi o to, że tutaj skrytobójca ma taką szansę, że jeżeli gra zakończy się zwycięstwem dobrych, to skrytobójca może jeszcze wskazać, kto był Merlinem. Jeżeli wskaże i powiedzmy go skryto ubije, to wtedy wygrywają jednak źli. Dlatego Merlin może pomagać jakby tą swoją wiedzą, ale nie może zdradzić, że wie za dużo, bo wtedy i tak źli.
Tak jak na przykład ja
przegrają.
To podczas jednej rundy zrobiłem.
Tak, generalnie faktycznie często łatwo nam było, mam wrażenie, wśród tych trzech gier Merlina rozpoznać. Wręcz w pierwszej grze faktycznie ja byłem skrytobójcą i przegraliśmy jakoś 3 rundy z rzędu, ale udało się rozpoznać tego Merlina na farcie.
No to można powiedzieć, że tak troszeczkę puentując temat skrytobójcy, jako że pod sam koniec on się ujawnia i wskazuje, kto jest Merlin, to on troszeczkę jest takim głośnobójcą.
W sumie tak.
No więc... To było tragiczne.
Tak, Szek.
To jest ten jawnobójca. Nawet.
Jawnobójca.
Tak, Szek, jest to zdecydowanie mechanika, która mnie urzekła i która po prostu spowodowała, że ta gra dla mnie była o wiele ciekawsza i myślę, że wśród takich gier typu Mafia to spokojnie w top 3 moich będzie.
No przez jakiś czas. Właśnie teraz tutaj przechodzimy do naszego clue, meritum, czyli co właściwie tematem tego odcinka jest.
Czyli te mechaniki.
Czyli właśnie te mechaniki, to co Max powiedział, zainspirowała go taka mechanika, która sprawiła, że gra bez niej no, nie byłaby tak dobra, że jakby to sprawiło, że ta gra ma jakąś cechę wyjątkowości w sobie i dzięki temu sprawia, że jest po prostu fajna. Więc o takich grach dzisiaj możemy porozmawiać i nie wiem, może panie Krzysztofie, masz jakąś taką przygotowaną gdzieś tam pod ręką?
Tak, i właśnie ona by była bardzo tematyczna odnośnie do Avalona, o którym już rozmawialiśmy, mianowicie jest to Dixit, ale oho, z... właśnie z ukrytymi rolami. Czyli jest to
jest
klub,
coś takiego?
Klub detektywów.
A ja już myślałem, że to inna wersja Dixitu i też byłem w szoku. To
właśnie ja też już tak, co?
Nie, generalnie Dixit? Gra polega na tym, to dość podobnie do Dixita, czyli mamy jakiś konkretny temat przewodni i dokładamy różne dzieła sztuki, tak naprawdę różne ilustracje, bardzo surrealistyczne, które pasują do tego tematu. Ale. Temat przewodni jest pisany przez tego narratora na wszystkich karteczkach, poza jedną. Na jednej jest postawiona gruba krecha. Potem tasujemy te wszystkie karteczki i rozdajemy każdemu. Jedna osoba, patrząc po tym, co każdy wokół tutaj wydaje, kartę, jakie wydaje na stół, to musi się dostosować, żeby go nie rozpoznali, może tutaj, wiecie, żeby...
Czyli tak jakby tym impostorem jest ktoś z tą kreską, tak?
Tak jest. I on zupełnie nie zna tego tematu. Później, jeżeli każdy wyłoży te dwie ilustracje, narrator wstaje i mówi, hasłem było to, to i tamto. Najlepiej to jest po prostu jedno słówko, dlatego iż narrator oraz ta osoba, która jest tym impostorem, tak naprawdę troszeczkę w komitywie grają. Czyli jeżeli da za trudne hasło, którego nie uda mu się zgadnąć, no to nie będzie miał punktów za to.
No.
I więc trzeba, więc to jest taka troszeczkę mechanika z jednej strony bez sensu, ale ona tak naprawdę balansuje, żeby nikt nie miał za trudno.
Ja chyba nie rozumiem. Chodzi o to, że impostor ma zgadnąć temat, tak? Bo on jako jedyny nie ma dostępu do tego tematu, ale jednocześnie musi rozgrywać karty w taki sposób, żeby reszta się nie kapnęła, że on nie zna tematu.
Tak jest.
Okej, rozumiem.
No to nie mów, że nie rozumiesz.
No, były nie, takie bo myślałem, że coś mi umknęło. Myślałem, że coś mi umknęło.
To jest tylko tyle.
To brzmi jak temat na jakiś, wiecie, filmik na YouTubie. Dzisiaj zgadujemy temacik. To jest taki...
Trochę
taki
tak. Taki i generalnie potem, jak już zostanie wyjawione to hasło, to każdy się tłumaczy. Ja dałem tę ilustrację i tę, dlatego że...
To tutaj... i to.
Tak jest. Tak. Dlatego iż X, Y, Z i tak dalej. I potem każda kolejna osoba tłumaczy. No i jeszcze są ci tacy gagatkowi, którzy mówią, no bo ja nie miałem dobrych kart. To dałem.
Zawsze się tacy znajdą.
A może to ktoś z kreską.
Tego nie wiesz. Ale nie właśnie to jest, ja ci mówię, Krzychu, że to jest właśnie bardzo, ale to bardzo dobry przykład i bardzo mi się podoba, bo właśnie w samym Dixicie, tak jak, no ja tą grę nawet jako taki przerywniczek gdzieś tam filler lubię, to właśnie brakuje czegoś takiego kroku więcej. Że
takiego
no,
twistu.
Tak, takiego twistu, no bo tutaj jak sobie dokładasz te karty, to właściwie nawet nie masz większej motywacji poza samą frajdą z wymyślenia historii do karty, no nie? A tutaj masz jeszcze właśnie taki twistik w tej grze, tytuł.
Jest to klub detektywów.
No, to w klubie detektywów masz właśnie ten taki twistik i to mi się wydaje, że to zdecydowanie jest taka mechanika, która wyjątkowości nadaje.
I jeszcze tak słowem, nawiasem mówiąc, generalnie ta gra nie jest szczególnie dostępna z pierwszej ręki, ale można ją śmiało dostać z drugiej ręki już na różnych serwisach aukcyjnych. Sprawdzałem i jest w kilku miejscach co najmniej się pojawia.
Pewnie też by się pogodało grać, że tak powiem, bez gry. Mimo, że zachęcam oczywiście do zakupu i wspierania umysłu twórcy, który wpadł na ten pomysł, to jakby się nie udało, to zawsze można spróbować jakoś to sobie reaktywować.
Myślę, że nawet można by było spróbować coś takiego zrobić z kartami od Dixita.
Znaczy, wiecie co? Generalnie to jest takie dość duże, można powiedzieć, nie tyle poruszenie, co po prostu jest taki koncept, żeby używać innych kart. Ponieważ jedna talia, ona się cały czas może... Wyczerpać. Ono się szybko zmienić, raczej szybko się właśnie wyczerpać, jak to dobrze określiłeś. Więc poza dodatkiem, który akurat w Polsce nie jest dostępny, ale on jest niezależny językowo, w ogóle ta gra jest niezależna językowo, więc no tak. Jeżeli mamy jakąś zagraniczną wersję, to nie ma żadnego problemu.
No tak, bo to tylko obrazki, nie?
Tak, tylko obrazki i parę kafelków takich wskazujących na coś, nie?
Czyli same takie graficzne
Tak, przekazy. Punkty i tak dalej. Ale generalnie to jest nawet, myślę, że zachęcane, żeby próbować czymś innym. Byle, żeby ta formuła została zachowana.
Rozumiem. Nie, to jest bardzo fajny przykład. Ja myślę, że od siebie też mogę jeden przykład dać.
No przydałoby się, no.
No tak, oczywiście,
zapraszamy.
Że tak. I to jest gra, którą wszyscy znamy, wszyscy lubimy, przynajmniej przy tym stole, nie wiem jak słuchacze, ale panowie, panie, słuchaczki, słuchacze, ja bym chciał wam wszystkim powiedzieć słowo klucz. Gwiazdoloty, czyli piękny, cudowny bitewniak X-Wing.
A ja chciałem powiedzieć, że znam, nie, no nie może być.
Tak.
To mów, piękny. Miód na moje uszy.
Tak, no i właśnie ja tutaj do dzisiejszego tematu wybrałem X-Winga. Dla przypomnienia, jest to gra, która symuluje potyczki kosmiczne w uniwersum Star Warsów. I są to potyczki, które dzieją się między małymi eskadrami jakichś myśliwców, bombowców, niedużych statków generalnie. Generalnie niedużych statków, jest to no gra figurkowa, więc no, tutaj mamy, to nawet jest, powiedziałbym, bardzo turniejowa gra figurkowa, więc tutaj stricte mamy dwóch graczy, jeden przeciwko drugiemu, mamy jakieś cele, latamy sobie gwiazdolotami, strzelamy do siebie, no i właśnie w tym wszystkim pojawia się pewna mechanika, która moim zdaniem sprawia, że no, ten X-Wing na tle wielu różnych gier się wyróżnia. Przede wszystkim to, że te gwiazdoloty mają specjalny taki sposób poruszania się. Tak jak w większości bitewniaków jednak korzysta się po prostu z miarki. Mogę sobie przejść tyle i tyle cali, bo z reguły są to cale.
No tak, już tak naprawdę to nie ma oficjalnie żadnej gry, bo nawet ogniem i mieczem to...
Że w centymetrach?
Były w centymetrach, teraz już nie.
No właśnie, więc że mogę się poruszyć tyle i tyle cali i po prostu jakoś sobie tą postacią gdzieś tam manewruję, żeby się w tym limicie cali poruszenia się zmieścić. Natomiast w X-Wingu jest inaczej. Tu jest taka symulacja, że te statki, one faktycznie lecą. One muszą wykonać manewry, że jak chcesz skręcić w prawo, to faktycznie ci trochę miejsca ten zakręt zajmie.
Czuć ten pęd.
Tak, po prostu czuć pęd tych samolotów, że gwiazdolotów, że one cały czas są w ruchu, że to nie są maszyny, które po prostu mogą w miejscu się obrócić, chociaż niektóre statki tak potrafią. Ale że mogą się w miejscu obrócić, zacząć strzelać i wszystko.
Ale nie wyprzedzajmy faktów.
Tak, ale nie wyprzedzajmy faktów. I właśnie to mi się w X-Wingu bardzo, ale to bardzo podoba, bo już niejednokrotnie miałem taką sytuację, grając w jakieś mecze X-Wingowe, że no, mój gwiazdolot skończył rundę tuż przed asteroidą. I ja już wiem, że ja po prostu w następnej rundzie no, nie ominę tej asteroidy, nie ma jak, bo przecież rzadko kiedy mogę zrobić coś takiego, że zatrzymać. Mało gwiazdolotów ma taką możliwość. Czasami można jakąś akrobacją spróbować ją ominąć, nie wiem, zrobić beczkę, może jakiegoś dopalacza użyć, wiadomo.
Nie używajcie dopalaczy, dzieci, naprawdę.
No tak, ale oczywiście nie używajcie, ale...
Po prostu gaz do dechy.
Tak, ale chodzi mi o to, że... No trzeba jednak gdzieś w tej grze umieć sobie zaplanować, umieć tak w przód pomyśleć, gdzie ten mój gwiazdolot się znajdzie po tym ruchu i jakie ruchy wtedy będzie mógł dalej wykonać, że on po prostu nie przemieści się w dowolne miejsce, gdzie ja bym chciał, tylko są do tego specjalne miarki, więc to mi się bardzo, bardzo podoba i wydaje mi się, że jako taki wstępniak do naszego tematu nadaje się idealnie, a teraz, no, żeby się nie rozgadywać, bo w zeszłym tygodniu nam to trochę zajęło, to posłuchajcie sobie miłej muzyczki. Przerwa. And
It's not the future that I can see. It's just my fantasy.
Znowu oni, to znowu my, głosy z pudła. Dzisiaj rozmawiamy, tak sobie przypomnimy ten temat, dzisiaj rozmawiamy o mechanikach, które są naprawdę takie, można powiedzieć, że trochę robiące konkretne gry, że takie są czymś unikatowym, takim superowym, naprawdę, wow.
Słuchacze pomocy zamknęli mnie w pudle.
Nieprawda. Zacznijmy od tego, że to pudełko jest otwarte, nie ma wieczka.
Ale ja jesteśmy
w Radiu Mors, mega otwartym radiu studenckim.
No właśnie, o to chodzi.
Więc proszę nie narzekać, bo gdyby to nie było otwarte radio, to by pana już w nim nie było. Bo jako jedyny pan tutaj jeszcze na Uniwersytecie Gdańskim nie studiuje.
Proszę takich rzeczy nie mówić.
Proszę tutaj nie narzekać. Panie Krzysztofie.
Hate park.
Bo pan chyba chce coś powiedzieć.
Ja się teraz czuję po prostu... Ja idę się zamknąć do pudła.
Nie, siedzisz tutaj, bo będzie słychać.
Dobry kierunek wybrałeś przydać po tej audycji.
Panie Krzysztofie.
Kierunek przez drzwi.
Panie Krzysztofie, słuchamy.
Tak, więc generalnie chciałbym troszeczkę wrócić właśnie do tego tematu artystycznego i tych ilustracji, które są zarówno w Dixicie, jak i w Klubie Detektywów. I chciałbym poruszyć w ogóle mechanikę, która właśnie tworzy te ilustracje. I chciałbym poruszyć tak to dość, myślę, że nie tak głęboko jakby... Że to jest taki deep dive, jak to po staropolsku się mówi, odnośnie tych mechanik, ale generalnie jest parę fajnych gierek. Na przykład jest Canvas o tworzeniu właśnie dzieł sztuki. I tworzy się to tak, że po prostu macie jedną konkretną koszulkę, która jest przezroczysta, koszulkę na karty. To taka jak na kartkę A4, tylko że mniejsza. Uh-huh. Tak, dla słuchaczy, którzy nie koszulkują kart. I mamy tam przezroczyste elementy kart, a w zasadzie tych obrazów, czyli mamy tam jakieś tło, mamy konkretny jakiś jeden punkt i właśnie gra polega na tym, że my musimy za sprawą tych właśnie kart tworzyć karty, czyli to jest card builder tak naprawdę, a nie deck builder.
Ale jak za punkt, co?
No bo koszulka ma na sobie coś, a ty w nią wkładasz inną. Czyli tak jakby nakładają na siebie się obrazy.
No bo ja dzisiaj pod kołderką jestem, ja śpię.
Prawda. Zaraz ci damy termometr, zobaczymy, co tam masz.
Jaka temperatura.
A drugą grą jest Mystic Veil.
A tak myślałem, że padnie.
Właśnie. I ona jest tak naprawdę, ta mechanika jest kluczowa. I to wcielamy się tam w tych druidów, tam robiących po prostu, terraformujących biomy, tam po prostu tworzymy...
No, tworzysz las.
Tworzysz las, albo go nie tworzysz.
Albo nie.
I właśnie też gra głównie opiera się na tym, że mamy ogrom różnych tych takich koszulek, ogrom kart i po prostu tworzymy z nich jeszcze inne karty.
A czy jest taka możliwość, żeby jak nałożysz już koszulkę na kartę, to żeby na nią nałożyć jeszcze jedną koszulkę, są takie większe?
Nie produkują Excelek.
Czy Szkoda. Koszulkuje się taką grę? Ale nie, serio, to jest możliwe? No bo wiem, w ogóle, jeśli chodzi o koszulkowanie, to jest ciekawy temat, no bo niektórzy ludzie, jeżeli mają bardzo drogie karty, to robią jedna koszulka, druga koszulka, tak. Jeszcze potem plastikowe pudełko i pytanie brzmi, czy teraz ta gra po zakoszulkowaniu będzie działać?
No właśnie, wydaje mi się, że nie, z tego względu, że jak już masz koszulkę w koszulce,
No to koszulka koszulce koszulką.
No i pudel, koszulki pudel. W koszulkę nie zakoszulkujesz.
Znaczy nie, zakoszulkujesz jak najbardziej, tylko właśnie tutaj jest kolejny też problem, że musisz teraz tutaj celować cały czas, nie po prostu się bawić, nie wiem, w snajpera kartowego czy cokolwiek innego.
A, czyli to nie jest kwestia tego, że koszulka w koszulce się nie zakoszulkuje, tylko że koszulka może być niedokoszulkowana i źle widać.
Nie, nieźle widać. Nieźle widać, tylko
koszulka koncepcja.
Ja już nie wiem, co mówię, bredzę. Chyba mi gorączka skacze.
Oj, czekaj, daj czułko. No, jest 36,7. Umrze.
Dobrze.
Jeszcze nie ma nadziei, nie ma nadziei.
Koszulki. Czyli
tak.
Ta mechanika koszulkowania gier jest taka wyjątkowa. Koszulkowania gier, Boże. Koszulek jako karty.
Mechanika koszulkowania gier. No to moja nowa połowa moich gier to ma taką mechanikę.
No to ten, chyba zaraziłem chłopaków, oni już chyba tak, też 36,7.
Tak czy siak. Zgadzam się, że w ogóle to jest ciekawa mechanika, ale zawsze chciałem spróbować potem ze mną, bo jestem po prostu ciekaw, czy to jest wygodne. Czy wygodnie się w to gra? Czy to nie niszczy gry?
Ja
czy
nigdy
to...
nie miałem okazji grać, tak. Więc nie wiem.
Znaczy, wiesz co? Myślę, że niszczyć grę, no to wszystko niszczy grę. Znaczy, nieważne jako, a jeżeli są... Tak. Ale za każdym przetasowaniem karty, nawet jeżeli są w koszulkach czy nie, no to troszeczkę ścierasz tą...
Dlatego no, jest odpowiedź prosta, nie graj w gry.
No właśnie, sieć na...
Sieć pod koderką.
Po co niszczyć gry, jak można w nie grać?
No właśnie. Więc generalnie nie, to nie niszczy tego aż w takim stopniu, dlatego że jednak to wszystko jest plastikowe.
Nie, bo pewnie jednak, nie niszczy no tak, bardziej niż normalne jak... użytkowanie by ją no, żużało.
Nawet jeszcze mniej niszczy niż...
A, no widzisz. To jest, no to jest coś ciekawego. Panie Maksie, pan ma coś ciekawego?
Właśnie, ja mam jeszcze tak w temacie tych
koszulkowania.
Koszulkowych, nazwijmy to, jest taka jeszcze jedna gra.
Mam koszulkę.
Bardzo w temacie dnia dzisiejszego. Mhm. Ale do tego o niej nie powiem. Zostawmy to. Zachęcam do sprawdzenia sobie w jakiś sposób, nie wiem.
Kto znajdzie w internecie.
Sprawdźcie w internecie, o jaką grę może chodzić, gdzie jeszcze są koszulki.
Sprawdźcie w internecie, o czym myśli Max.
Jest tam rodzina... Jest tam ciemno, ponuro, czarno-biało i też się karty koszulkuje, tak jak, jest tam mechanika. Nieważne. Ale ja bym chciał wrócić może...
Grim, ten Gloom?
Tak.
Tak, nie pamiętam.
Czyli taka gra o rodzinie, tylko ona umiera w trakcie.
Shit.
No, ale dlatego zostawmy ten temat na dzisiaj. Jest to kolejna gra, więc jak widać jest, powiedzmy, ten temat koszulkowania gier jest eksploatowany. Ale ja bym chciał wrócić do tego, o czym powiedział pan Kacper. Cieszę się, że X-Wing został wspomniany. Tutaj w ogóle bym wspomniał przede wszystkim o tym, że X-Wing jest wyjątkowy właśnie dlatego, że tam się nie mierzy tych odległości, o których mówiłeś. Czyli w sumie pamiętam, jak kiedyś graliśmy w grę, w której już się coś mierzy i aż narzekałeś, że tam się mierzy.
Tak, tak było, tak było.
Ale jest gra w temacie, czyli Star Wars znowu, która również mnie, powiedzmy, urzekła część, co jest bardzo małą rzeczą, ale jednak mam wrażenie, że też na tle gier bitewnych generalnie się wyróżnia. Chodzi tutaj o Star Wars Armada, czyli też floty statków Star Wars, tylko są większe, tak? Tak jak mieliśmy, powiedzmy, w tym X-Wingu mamy takie malutkie eskadry, pan Luke Skywalker sobie w X-Wingu siedzi, to w Armadzie już można mieć pana, który krzyczy i cytrap i jest w wielkim statku, w wielkim ogurasie. To jest kosmiczny ogórek.
Tak, tak.
Nazwijmy mi go. Przypomina coś innego, ale niestety mikrofon przede mną sprawia, że nie mogę tego powiedzieć.
Dla mnie wygląda jak ogórek i generalnie sama ta gra ma taką piękną, małą właśnie mechanikę, która dla mnie jednak ducha tej grze daje, czyli to, że tam strzela się przed ruchem. W każdej grze figurkowej albo na przykład nie ruszamy się i strzelamy i na przykład wtedy mamy, nie wiem, lepsze statystyki z tego strzelania, czy tam właśnie no walki, no bo mówimy teraz o tych grach, gdzie da się strzelać, powiedzmy. W wielu grach właśnie, czy to X-Wing, czy to właśnie inne, gdzie się walczy, to najpierw się rusza i strzela, albo troszeczkę się rusza i strzela, albo właśnie się szarżuje, żeby tam kogoś pobić.
I się nie strzela.
A w Armadzie jest ten motyw, że są naprzemienne aktywacje i teraz ja strzelam przed ruchem. Czyli najpierw strzelam do tego z dwóch różnych, powiedzmy, kątów, bo każdy statek ma cztery swoje, powiedzmy, arki tak zwane, z których może strzelać, więc też wybór jest różny.
Burty.
Tak, burty.
Rifuj bukszpryt.
Te sprawy. I potem właśnie się płynie po kosmosie, nazwijmy to. I tam jest to właśnie ciekawe w tym kontekście naprzemiennych aktywacji, no bo czasami chcesz wyczekać. Chcesz wyczekać, aż ktoś ci podleci pod tę burtę i będziesz mógł go tam walnąć maksymalną liczbą kości. A czasami wręcz przeciwnie, może chcesz właśnie wylecieć mu na spotkanie, on cię strzeli, ale ty go nie, zablokujesz, on w ciebie wleci, nie poleci dalej. To jest coś takiego naprawdę, co mega zmienia myślenie i tak przestawia cię w tej grze.
A czy tam też się nie mierzy jak w X-Wingu?
Tam akurat już normalnie się mierzy, X-Wing jest jedną z niewielu gier, w sensie jedną jest... W mniejszości, jeśli chodzi o gry, raczej w grach bitewnych się mierzy i wielu graczy w ogóle właśnie sobie to bardzo ceni, że można idealnie wymierzyć tutaj różne zasięgi i to, żeby tak jakby sobie dobrze zaplanować, powiedzmy, to, co się zrobi w kontekście ruchu i potem mamy takie gry, to chociażby jak gra o tron, w których ruch jest na tyle ważny, że po prostu cała jakby mechanika ruszania się jest wręcz bardziej istotna niż wszystko inne, czyli te cale mają znaczenie, to jak się ustawimy. Pod jakim kątem, a i w armadzie też właśnie to duże znaczenie jest, bo chcemy, wiecie, jak najbardziej wykorzystać te burty i strzelanie z wielu burt, ale właśnie to strzelanie przed ruchem, taka mała rzecz, to ja naprawdę zagrałem pierwszy raz i byłem zaskoczony, jak dużo to zmienia, nie? I też no, to w ogóle, że trzeba o tym pamiętać.
I całe tempo zmienia tak naprawdę.
Tak, zupełnie tak troszkę wolniej, wiecie, jednak suną no to te jest duże bardziej, statki
tak.
powoli po kosmosie na spotkanie ze sobą. Może się zderzą, kto wie, ale jednak nie ma tego tempa ciągu, tak, pędu, jak w X-Wingu, tylko faktycznie czuć, że to taka
jest,
nasza...
Jest uczucie pancernika, który się przez ocean musi
dokładnie, ta ogromna masa, która po prostu przebija się przez kosmos i coś tam sobie strzeli laserami, piu-piu, te sprawy.
Ale to nikogo nie obchodzi, chodzi o masę.
I tam też eskadry bardzo fajnie się poruszają, co też jest zupełnie jakby mało ciekawostką.
A bo w armadzie są też normalnie eskadry myśliwców.
Tak. I nie tylko myśliwców, ale ogólnie to...
Mniejszych statków.
Tak. Jak masz ten duży statek, który tam musi tam sunąć przed siebie, no to ten taki mały rój, który jest naprawdę mikroskopijny w porównaniu do tych dużych statków, no to on po prostu ma ruch o te, nie wiem, 6 cali, czy tam właśnie nie pamiętam, jak to jest jednostka tam.
Chyba jest cala. Nie mam pojęcia, jak to jest. Mają jakieś swoje miarki, ale leci jak chce generalnie.
Leci jak chce, tak. Że masz po prostu okrąg tych na przykład 6 cali, właśnie o których mówimy, i oni decydują, jak polecą, gdzie polecą. Są jak takie małe zwrotne i ta skala właśnie tego X-Winga jest bardzo skurczona i mogą te manewry...
Że można dosłownie by powiedzieć, że cała bitwa, która dzieje się w X-Wingu, to dzieje się na samej podstawce od eskadry w armadzie.
No, na dwóch.
Można tak powiedzieć faktycznie, a te duże statki już jednak muszą manewrować, muszą zwiększać swoją prędkość, zmniejszać, tam dodawać specjalne rozkazy, żeby lepiej skręcać i faktycznie ten ruch jest taki bardziej mozolny, monumentalny, bo to są wielkie ogórki kosmiczne. A faktycznie te skary lecą.
Albo Doritosy, jak ktoś gra Imperium.
O, to też tak, prawda, no, wielkie kosmiczne Doritosy. Tak. Aż zgodniałem. Więc tak właśnie to wygląda. Kolejna gra w naszym temacie, a teraz czas na kolejną muzyczną przerwę.
I was
Halo, dzień dobry, to znowu głosy
spód. Ale co ty mnie tu? Co ty? No ile witam, razy ty...
Witam się.
Ale ile razy ty już się witam? Daj, dałbyś mi się przywitać.
Dobrze,
zamknęliście mnie w tym pudle.
Jeszcze raz. Przepraszam słuchacze, jak coś zaczynamy od nowa.
Tak, no to witamy drodzy słuchacze. Wracamy po przerwie muzycznej. Teraz jest fajnie, bo teraz ja mówię.
Czyli nie jest fajnie, jak ty nie mówisz, czyli 2/3 audycji nie jest fajne.
Tego nie powiedziałem. W każdym razie już sobie nałapaliśmy tego wiatru słonecznego w żagle przed przerwą, więc teraz trochę trzeba zejść na ziemię. I ja bym teraz chciał, no, tak mocno zejść na ziemię. Uważam, że to będzie taki może...
Tak down under.
Ja myślę, że nawet bardziej. To może być po prostu bomba atomowa na społeczność pudli, ponieważ ja również przygotowałem jedną grę.
Czyż to Chińczyk. Wybił? Fallout Shelter.
Nie. Nie uprzedzajmy faktów.
Chińczyk i mechanika wyrzucenia szóstki, żeby pionek wyszedł.
Nie. Szachy bicie w przelocie.
Monopoli i przechodzenie przez start.
Prawie.
Warcaby i zmiany.
Prawie, więc tak. Grą, na którą ja dzisiaj przygotowałem, jest gra o nazwie, tylko proszę, nie pobijcie mnie za to, dajcie mi się wytłumaczyć, Monopoly City.
Nie.
Które to jest?
W naszej audycji mamy dwie zasady. Pierwsza, nie mówimy o Monopoli. Po drugą, mówimy, kiedy zaczynamy już nagrywanie.
Ale dajcie mi się wytłumaczyć. Słuchajcie, bo ja wiem, że to brzmi strasznie. To brzmi, no, okropnie. Jak tu można w ogóle mówić cokolwiek pozytywnego o Monopoli?
Ja się zawiodłem na to.
Ale daj mi dokończyć. Więc ja na początku chcę powiedzieć, że o samym... pan Max się na mnie patrzy. O samym Monopoli...
Słucham. Czas pokaże, co zrobimy.
O Monopoli samym w sobie nic za bardzo pozytywnego nie będę mówił. Ja dalej uważam, że to jest krab gra. Natomiast...
Ale... Miasto.
Nie.
Czy wy mieszkaliście kiedykolwiek w mieście?
Pana Kacpra urzekło ta możliwość.
Nie, natomiast jak robiłem sobie kwerendę bożą do tego odcinka, siedziałem i myślałem, jakie gry wziąć, stwierdziłem, że no, trzeba wziąć coś takiego odświeżającego, trzeba coś wymyślić. I wpadłem na pomysł, że wezmę grę, której wszyscy tutaj w trójkę jak jeden mąż nienawidzimy, no nie szanujemy jej po prostu, Monopoli, tak? I spróbuję sam własnoręcznie wymyśleć coś, co by mogło sprawić, że ta gra by chodziła.
Ale ty jesteś po prostu masochistą.
I słuchaj...
I wymyśliłeś zapalniczkę.
Wymyśliłem miasto. Nie, słuchajcie. Wziąłem sobie na warsztat właśnie Monopoly City ze względu na to, że już patrząc na cały rynek gier Monopoly, one wszystkie są takie same. No nie oszukujmy się, to jest wszystko no, po prostu kopiuj w klej.
Nasze ulubione Cliff Orłowski puzzle Monopoly.
Ale było kilka takich, powiedzmy, bardziej ambitnych projektów monopolowskich, gdzie próbowali coś faktycznie wdrożyć, zmienić. Jednym z tych projektów jest Monopoly City. I najpierw ja nie będę mówił, jak się gra w Monopoly, bo gra się źle, ale powiem, na czym ta nowość polega. Chodzi o to, że na planszy mamy dodane, tak jakby każda nieruchomość, którą w tej grze można kupić, ma swoje pole, które składa się z iluś tam kwadracików.
Mogę tak jeszcze jedno zdanie, bo mi to ujdzie tematycznie. Dobrze. W Monopoly się gra albo źle, albo wcale.
To jest prawda. Natomiast ja tutaj mówię, ambitny projekt sprawienia, że nie będzie się grało źle ani wcale, tylko że może by się grało dobrze. No i słuchajcie, i w Monopoly City chodzi o to, że każda nieruchomość ma swoje takie poletko, na którym jak budujemy tam jakieś domki, to nie mamy tych takich typowych małych domków z Monopoly, no nie, tylko mamy kilka rodzajów domków w tym Monopoly i możemy sobie wybrać, jakie stawiamy i one się stakują w takie wieżowce. No nie? I mamy takie zwykłe szare bloki, które...
Kurczę, szare bloki.
Które są bardzo tanie, ale pamiętam, jest taka mechanika, że może coś sprawić, jakiś event, że te bloki się wyburzą. I są też takie nowoczesne, szklane, niebieskie wieżowce. No i one są mega drogie, ale one są super pro OP, bo ci nikt ich nie... W sensie one będą stały, zostały zbudowane, będą stały, bo są fajne, nie są zrobione po prostu z płyty betonowej.
Szklane domy.
Tak. I to jest wszystko, co jest nowego w tym Monopoly. Jest jeszcze taki elektroniczny ślimak, którego się klikaj, który ci mówi, ile domów możesz zbudować w ciągu rundy.
Więc co on tam robi? Jakoś tam znalazł?
Nie wiem.
Nie rozumiem. Taki kręciołek? Czy
to, nie, to jest na baterię. Klikasz guzik i to tak robi bi, 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 bi i mówi ci, ile domów możesz zbudować w tej rundzie.
To jest głupie.
To jest głupie. No ale słuchajcie, ja wymyśliłem, że do tego Monopoly, przede wszystkim, tego ślimaka trzeba by wywalić. I przede wszystkim...
Prawo.
Tak, to jest jedna ze zmian.
Nie, czekaj, czekaj. Czyli teraz to ty chcesz po prostu zrobić mechanikę...
Tak.
Do gry, która tak. jest niby lepsza, ale okay. w sumie to
tak,
nie.
Tak, i słuchajcie, wyobraźcie sobie takie Monopoly. To Monopoly City bez tego ślimaka.
I bez Monopoly.
Dobrze, już. Skończmy, bo dnia nam dobrze, zabraknie, dobrze, żeby dobrze. O tym mówić. Więc mamy to Monopoly bez ślimaka. Samo poruszanie się po planszy ja bym rozwiązał w taki sposób, nie żeby były kości, tylko żeby to na zasadzie kart z eventami rozgrywać, gdzie po prostu dzieje się jakiś event, gracze, którzy są tam, tam i tam, mogą się poruszyć i tak dalej, żeby troszkę zasymulować ten świat miliarderów, monopolistów, prawda? Natomiast to, co najbardziej przykuło moją uwagę, to właśnie ta mechanika budowania tych budynków. Bo stwierdziłem, że to naprawdę jest bardzo takie żyzne pole do zrobienia czegoś fajnego. Bo samo stakowanie tych domków, możliwość jakby ich kupowania i faktycznie stawianie na planszy, że to się faktycznie buduje tam miasto, no nie? Uważam, że gdyby to było wyjęte z Monopoly i doklejona do tego inna gra, to by mogło być ciekawe. Więc wpadłem na pomysł, że gdyby dać graczom możliwość rozgrywania kart z eventami, dać graczom możliwość wpływania na te budynki różnych graczy, dać kilka nowych rodzajów budynków i zmienić sposób poruszania się, a poza tym jeszcze dodać do tej gry funkcjonującą mechanikę rynku giełdowego, który by polegał na takiej zasadzie, że prowadziłyby się licytacje niekoniecznie zawsze za naszym przyzwoleniem, to uważam, że ta gra mogłaby być grywalna. I w tym przypadku chciałem po prostu zwrócić uwagę, że Monopoly samo w sobie, no hała, straszna hała. Natomiast chciałem powiedzieć, że ze wszystkich hał tego świata, ta mechanika stawiania tych domków na planszy, uważam, że to jest coś dobrego w tym Monopoly.
Dobrze, Kacper, to ja mam taką jedną...
Znaczy to nie jest ślimak, to jest takie puzderko czarne, przypomina ślimaka.
Ja mam taką jedną myśl właśnie odnośnie tego Monopoly City i twoich reform budowlanych. Bo to troszeczkę to jest tak, że... No, jeżeli nie lubicie szachów, to weźcie szachy, ale wymieńcie wszystkie pionki na piechotę regularną. Potem weźcie sobie jakieś oddziały specjalistów zamiast figur. Weźcie w ogóle, wyrzućcie tą planszę, która tam jest. Dorzućcie jakieś takie budynki, wiecie, na przykład z pianki, czy tam z jakiegoś styropianu. Mogą być nawet książki. Zamiast poruszać się do przodu, to weźcie miarki i dorzućcie kostki, żeby to nie było tak, że po prostu jeden za jeden chodzi z tej planszy, po prostu, żeby była szansa, czy ktoś trafi, czy nie. No to jest coś zupełnie innego.
Faktycznie.
Jest. Natomiast to, co chciałem zwrócić uwagę, to ta mechanika budowania domków, która moim zdaniem jest bardzo fajna, tylko w bardzo słabej grze. Po prostu.
Okay. Dobrze. Po prostu faktycznie przyznam, że plan naprawy Monopoly był zaskakujący.
Punkt pierwszy.
Zgadzam się w tym kontekście, że no nie ma co naprawiać czegoś, co jest słabe. To już lepiej zrobić coś... Piękno polega na tym, że można zrobić coś nowego i nawet bez...
Czyli jak ja życie sobie obrażam. Ci się sypie, to go nie naprawiasz, tylko idziesz po nowe.
Tworzę nowe życie.
Tak. No dobrze, to po 23 takie rzeczy.
Chodzi mi o to, że faktycznie... Wyobraźcie sobie taką hipotetyczną sytuację. Wyobraźcie sobie, pan Kasper idzie do wydawnictwa...
Nie pamiętam. No, nieważne.
Hasbro.
Chyba Hasbro. Monopoly.
Przynosi, słuchajcie, ja naprawiłem waszą grę. I Hasbro mówi, o super, wydamy tego 100 różnych edycji i będzie Monopoly City Queen, tutaj Metallica i Doctor Who.
Tak, jeszcze Skyrim.
A, i dla niepoznaki Monopoly Gdynia.
O, i Monopoly City Gdynia, i mogłoby być wtedy Monopoly City Lemberg, żeby w końcu Lemberg był City.
Tak. Też. Ej. Nie, Lemberg jest City.
Ciekawa koncepcja, ale dobra. Myślę, że można z tego wywnioskować jedną rzecz, że faktycznie niektórzy starają się dać Monopoly coś fajnego, ale zapamiętajmy, że po prostu lepiej znaleźć fajne gry, które robią to lepiej. Tak? Ja myślę, budowanie domków jest też w innych grach. I wtedy lepiej wziąć tę grę o budowanie domków, jak nam się podoba budowanie domków.
Ale mi konkretnie właśnie ta konkretna mechanika mi się podoba.
Ja zrozumiałem, ale mimo wszystko mam wrażenie, że słuchacze, nie. Proszę.
Szanujcie swoje pieniądze.
Nie grajcie w Monopoly, ale szanuję próbę. Chciałbym może jeszcze tak...
Ja
zmienię temat na koniec. Dobrze. Żeby coś nowego było. Słuchajcie, chociaż teraz już nie mogę się skupić przez to Monopoly. Z ciekawych rzeczy, może szybki temacik, w kontekście może, nie wiem, czy już kiedyś mówiliśmy o czymś takim, ale są to takie rzeczy, jak to, że czasami temat gry bardzo wpływa na ich mechanikę. I możliwe, że już kiedyś o tym mówiłem, ale pomyślałem, że w kontekście tego naszego dzisiejszego tematu jest taka gra, która gdyby nie jej temat, jakby jej fabuła, to tak naprawdę mechanicznie i jakby sama ta gra pewnie nie byłaby tak dobra. Może chcecie zgadnąć. O jakiej grze myślę? Znana gra.
Wsiąść do pociągu.
I chodzi o to, że ona jest w znanym uniwersum.
W znanym uniwersum i gdyby nie tam...
Gdyby nie to znane uniwersum, to byłaby raczej nie tak dobra.
Grałem w to?
Kurczę, nie wiem, czy wgraliście. Dobra, to może powiem, ale myślę, że wam się rozjaśnię, bo już mówiłem kiedyś w tym przykładzie. Gra o tron, gra planszowa.
A, tak.
Czyli potężna gra Area Control, której tak naprawdę mechanika napędza główny motyw, czyli to, że dzięki temu, że ludzie znają grę o tron, znają jakby realia i to, jak jest powiedzmy brutalna, że tam się zdradza i tak dalej, to dzięki temu gracze uznają, że tak jakby siadają do tej gry i myślą, o, mam do tego powiedzmy jakieś takie społeczne, moralne przyzwolenie, bo to taki temat gry, prawda?
Mieszkam we Wrzeszczu.
Panie Krzysztofie, proszę nie obrażać potencjalnych wrzeszczan, którzy mogą nas słuchać.
Pozdrawiam.
Tak czy siak, chodzi mi o to, że faktycznie ta gra, powiedzmy, to nie jest mechanika właśnie, tylko to jest coś, co wpłynęło na to, że dzięki temu ta gra smaczek. Bo gdyby wywalić tę grę o tron i weźmy, powiedzmy, że to byłaby po prostu gra w średniowieczu, no to spoko, miałaby tam mechaniki rozkazów ukrytych, mielibyśmy te karty dowódców do walki, coś tam, ale to by się pewnie tak bardzo nie przyjęło i raczej byłoby uznawane jako... No spoko, jakaś gra Area Control.
Słyszałeś kiedyś może o Monopoly Gra o Tron? To już jest dobra gra, bo jest w grze o tron, prawda?
Jest też ryzyko gra
o
tron.
To jest gra w grze.
W ogóle zostawmy. Ale to nie naprawiło. A to jest, dobra, to jak już jesteśmy przy tym, to przypominam, że Monopoly jest takie dzbanerskie, że są ludzie, którzy tam oszukują, co ja nie lubię, jak ludzie oszukują w grach, i Monopoly znało, o, zrobimy Monopoly, nie wiem, jaki to ma podtytuł, oszuści.
Gdzie, dla oszustów.
Gdzie oszukiwanie jest skazane.
Masz oszukiwać.
To jest ten sam case, tylko zły, a gra o tron jest zrobiona spoko. W tym kontekście uważam, że gdyby nie ta mechanika, w sensie gdyby nie ta tematyka, to nie byłaby to taka fajna i ociekająca zdradą i przyzwoleniem społecznym gra.
I nawet nie jest tak szkodliwa jak Monopoly dla oszustów i przekręty podatkowe. Nie róbcie tego, dzieci.
Monopoly dla oszustów to jest w ogóle jakiś absurd. Nie rozumiem.
Słyszeliście kiedyś może o tych memach, że granie w Monopoly to kończy przyjaźnie? No to Monopoly dla oszustów to tak dwa razy większy impact na społeczeństwo może mieć.
A dzisiaj też potwierdziliśmy, że rozmawianie o Monopoly również może skończyć przyjaźń.
Tak.
Zobaczymy, czy za tydzień...
Od następnego odcinka.
Dokładnie. Czy za tydzień widzimy się w 2 czy 3 osoby? Przekonajcie się już w środę następną o 19:00, a jeżeli chcecie posłuchać jeszcze raz, jak Kacper mówi o Monopoly, bardzo dobry, w sensie bardzo miło o nim mówi, no to sobota o 16:00, ale... Odpuśćcie sobie może, a my się z wami żegnamy. Ze mną był
Krzysztof Metelski.
No i ten chłopak spod kołderki, Kacper Konopiński.
Ja byłem Max Dikti, bo może za tydzień będę kimś innym. I do usłyszenia.
Cześć.
Na razie.